Cześć, witamy Was w 11 odcinku podcastu. Cześć Piotrek.
Cześć Rafał, miło Was słyszeć. W zasadzie to miło, że Wy słyszycie nas. Znaczy mamy nadzieję, że Wam miło, ale nam miło nagrywać.
Bardzo, bardzo. O czym dzisiaj porozmawiamy?
Dzisiaj porozmawiamy o, jak zwykle, wielu poruszających tematach, jak na przykład o sukcesie rumuńskich gaśnic.
Porozmawiamy o dementii ministra Adamczyka.
Opowiemy też Wam o takim śląskim gagatku, który przez kilka grubych lat wymuszał odszkodowania.
No i oczywiście porozmawiamy też o różnych ciekawych przepisach, typu odbieranie prawa jazdy, które zostało uznane za niekonstytucyjne, strefach czystego transportu i tak dalej, i tak dalej. To co, Piotruś, jedziemy?
Jedziemy!
Podcast o motocyklach na luzie.
Muszę ci się przyznać, mój drogi, że troszkę poczułem wstyd.
Zasiałeś fake newsa.
Nie, aż tak to nie, bo widzisz, bardzo słusznie się zabezpieczyliśmy ostatnim razem, mówiąc, że chyba i prawdopodobnie i być może, bo cóż się okazuje. Minister Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, powiedział, że nie ma żadnych planów dotyczących wprowadzenia opłat autostradowych na drogi ekspresowe, czy tam przemianowania dróg ekspresowych na autostrady. A jak dobrze wiesz, jak polityk coś mówi, to na pewno musi być prawda i to na pewno będzie w przyszłości dokładnie tak, jak on mówi.
No to właśnie tak jak teraz mi to opowiadasz, to tego się obawiam.
No właśnie. I tak też nasi czytelnicy komentujący artykuł właśnie takie obawy też mieli, że jak polityk o czymś zapewnia i to mówi, to nie zawsze musi to oznaczać dokładnie to, więc nadal pozostajemy w ostrożnym punkcie obserwacyjnym, nazwijmy to, i czekamy na rozwój sytuacji. No póki co w każdym razie minister zapowiedział, że wniosku składał nie będzie, a pomysł dotyczący wprowadzenia opłat był takim tylko wewnętrznym pomysłem inżynierów z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Czyli z zaskoczenia zobaczymy opłaty, ale po wyborach. Przechodząc dalej, za granicę dalej, to mamy ciekawą sytuację z Rumunii. Otóż tamtejsze prawo drogowe wymagało od motocyklistów, aby ich motocykle posiadały wyposażenie niezbędne pod tytułem gaśnica, trójkąt, apteczka.
Pamiętam, na różnych grupach turystycznych widziałem mnóstwo jakichś wpisów, że tego zatrzymali, tamtego zatrzymali, ten dostał mandat, tamten dostał mandat. To oczywiście były nielegalne mandaty, bo obowiązuje wyposażenie z kraju rejestracji pojazdu, ale jednak nasi rodacy mieli tam kłopoty. No i coś się z tym wydarzyło?
Tak, ale to lokalni motocykliści, ci rumuńscy, też im się to nie podobało oczywiście, bo generalnie z tego, co słyszałem, to te mandaty raczej nie były egzekwowane, no chyba, że wredny motocyklista trafił na wrednego policjanta, no to niestety. W każdym razie problem ten wynikał wyłącznie z pewnego niedopowiedzenia w prawie, które w tym przypadku nie rozróżniało motocykli i samochodów. Ale udało się. Otóż rumuńska organizacja zrzeszająca motocyklistów, Moto ADN, uruchomiła petycję, zebrali ponad 8 tysięcy podpisów w ciągu zaledwie kilku dni, no i finalnie taka nowelizacja trafiła do tamtejszego senatu, która została praktycznie jednogłośnie przegłosowana i teraz to prawo zostało już zmienione, czyli należy się cieszyć, bić brawo, jednak prawo na korzyść motocyklistów da się modyfikować.
No to rzeczywiście jest dobra wiadomość, bo sporo na ten temat się mówiło i u nas i były też kłótnie takie na grupach, co może policjant rumuński, a czego nie może. To fajnie, fajnie. To znaczy, że prawo w jakiś sposób da się zmienić i mamy na coś wpływ. No to jest dobra informacja. Nie wiem, czy słyszałeś, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce tym razem uznał, że zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę jest niezgodne z konstytucją.
No ale przecież to było bardzo głośne prawo, bardzo istotne prawo, które bardzo silnie wpłynęło na świadomość kierowców i bezpieczeństwo drogowe. To jak?
No wpłynęło, ale nie zmienia to faktu, że takie arbitralne decydowanie przez policjanta o tym, że coś jest wykroczeniem, coś nie jest wykroczeniem, no jest takie średnio, bym powiedział, zgodne z ustawą zasadniczą. I co ciekawe, o tym trąbili już prawnicy praktycznie od początku, od wprowadzenia tego przepisu. No i Trybunał Konstytucyjny przychylił się do tych głosów wreszcie.
Czyli teraz wszyscy, którzy stracili to prawko na przestrzeni ostatnich kilku lat, będą mogli ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, nakładów i utrat zarobkowych? To tak działa?
Nie sądzę, nie sądzę. Z tego względu, że sąd jakby nie zakwestionował samego tego przepisu, samej zasadności przepisu zatrzymywania prawa jazdy, a tylko jakby ścieżki administracyjnej. Bo chodzi o to, że kierowca, który uznał, że niesłusznie zatrzymano mu prawo jazdy, nie mógł w żaden sposób się odwołać. W teorii istniała możliwość odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale sąd ten rozpatruje wyłącznie przypadki, kiedy naruszono procedurę administracyjną. A tutaj, jeżeli kierowca się nie zgadza na przykład z tym, że przekroczył prędkość, bo na przykład urządzenie, którym dokonano pomiaru, było niezgodne z prawem, albo był błąd w sposobie mierzenia prędkości, albo cokolwiek innego, no to praktycznie nie mógł się odwołać. Policjant był takim czekistą, po prostu wyznaczał karę, dziękuję, do widzenia.
Okej, okay, czyli to chodzi nie o anulację całej kary, tylko anulację sposobu, no bo kurczę, w sumie policjant też człowiek, może się pomylić. Albo może celowo używać złego sposobu lub urządzenia. No, zdarza się przecież niestety.
No tak, ale poza tym bardzo wiele było takich przypadków, że policjanci mierzyli prędkość na przykład iskrą, albo mierzyli prędkość na zakręcie, albo mierzyli prędkość z górki. I to wszystko powodowało, że te pomiary prędkości były bardzo często przekłamane zwyczajnie. I to nie o 2-3 km na godzinę, a bywało, że i o 20-30. I w takich przypadkach kierowcy nic nie mogli zrobić. Fakt, że takich przypadków nie było dużo. Było ich jakiś tam niewielki procent, ale no, ta możliwość była zamknięta, więc co będzie dalej, trudno powiedzieć. Raczej prawnicy, którzy się na ten temat wypowiadają, nie przewidują takiej możliwości, żeby to jakieś masowe było wypłacanie odszkodowań czy coś takiego, ale no, zobaczymy. No, raczej będzie to tak, że w tej chwili prawo jazdy nadal będzie zatrzymywane w takiej sytuacji, z tym, że kierowca może nie przyjąć mandatu, odmówić i wtedy o tym, czy prawo jazdy będzie zatrzymane, czy nie, decydował będzie sąd.
Całkiem słusznie to brzmi, całkiem słuszna ścieżka decyzyjna, taka jak powinno być w państwie prawa. A jeżeli chodzi o odszkodowania i innego rodzaju wymuszenia, ciekawy przypadek, gagatka ze Śląska. Otóż funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Katowic zauważyli, że jeden mężczyzna na przestrzeni ostatnich 5 lat brał udział w aż 11 kolizjach drogowych i może to nie byłoby nadmiernie podejrzane, gdyby nie fakt, że w każdej z tej kolizji to on był poszkodowany i na tych kolizjach z tytułu odszkodowań właśnie dostał 140 tysięcy złotych.
Strasznie pechowy kierowca.
Strasznie pechowy kierowca, otóż to. To się tym dzielnym śledczym nie spodobało, sprawdzili, jak wyglądały te wszystkie poszczególne zdarzenia i okazuje się, że wszystkie miały podobne atrybuty, czyli było to w miejscach, które nie posiadały monitoringu miejskiego, było to na przykład na drogach dwupasmowych i tenże kierowca, gdy widział, że ktoś zmienia pas, przyspieszał i uderzał w ten samochód w taki sposób, żeby to on był poszkodowany. Robił podobnie na rondach. Też przyspieszał w taki sposób, żeby to on był poszkodowany. Gdyby wszystko nagrało się na kamerach, no to sprawa byłaby jasna. Ale gość szedł o jeszcze krok dalej i te ofiary swoje manipulował. Krzyczał na nie, wymuszał na nich winę do tego stopnia, że gdy przyjeżdżała policja, to i ten 40-latek, i ta prawdziwa ofiara opowiadały jedną historię, że to właśnie 40-latek jest poszkodowany. No i tak chłop zarobił 140 tysięcy w ciągu 5 lat.
No to ja mogę powiedzieć tylko jedno, że to był gist pieroński.
Tak, na szczęście teraz grozi mu do 5 lat więzienia, więc dobrze, że taka, no nie bojmy się tego określenia, kanalia drogowa została już z dróg wyeliminowana, albo zostanie, mamy nadzieję.
Mam nadzieję. Piotrek, a skoro jesteśmy na południu Polski, to czy może wybierasz się do Krakowa w najbliższym czasie?
Wiesz co, akurat mamy taki sezon grzewczy, a w Krakowie jest taki kocioł smogowy, że nie.
To może powinieneś to przemyśleć i się wybrać zawczasu, bo już od 1 lipca 2024 roku Kraków będzie pierwszym w Polsce miastem, który stanie się jako całość strefą czystego transportu. I to oznacza, że wjazd do tego miasta będą miały tylko pojazdy ze specjalną naklejką, taką ekologiczną, zieloną.
To będzie naklejka oczyszczająca powietrze?
Chciałbyś. Nie, to będzie taka zwykła naklejka, którą będzie się umieszczało gdzieś tam na szybie, na owiewce, motocykla, czy gdziekolwiek w widocznym miejscu. I będzie ona oznaczała, że twój pojazd spełnia warunki uchwały Rady Miasta. Chodzi o pojazdy, które zarejestrowane przed 1 stycznia 2023 roku, czyli teraz właśnie, ale wyprodukowane przed 92 rokiem. I one jako pierwsze znajdą się na cenzurowanym. Mowa oczywiście o pojazdach benzynowych, no bo nas interesują tylko pojazdy benzynowe w tej chwili. I te pojazdy od 1 lipca 2024 roku już nie będą mogły wjechać do Krakowa w ogóle. Następny krok to będą pojazdy zarejestrowane po 1 stycznia 2023 roku, wyprodukowane przed 2000 rokiem. I one jako jakby w drugim rzucie też właśnie nie będą mogły później wjechać do Krakowa. Też mowa oczywiście o pojazdach benzynowych. I mieszkańcy Krakowa przyjęli tą wiadomość o tych nowych przepisach no, z umiarkowaną radością, jak się domyślasz. Władze Krakowa proszą mieszkańców o to, żeby do 2024 roku wymienili swoje pojazdy. Więc taka fajna prośba. Piotrek, ja mam prośbę, żebyś wymienił do przyszłego roku swoje pojazdy na nowe.
Dobrze, mogę je wymienić, nie ma problemu, ale jak już tak mnie ładnie prosisz, to tak ładnie poproszę o dofinansowanie.
A nie, to już musisz we własnym zakresie oczywiście. Jak mieszkańcy Krakowa mogą we własnym zakresie, to co, to ty nie możesz, no już nie przesadzaj.
No ale ja nie mieszkam w Krakowie. A wiem, to ja muszę teraz się przenieść do Krakowa i wtedy będę mógł wymienić pojazd na nowy.
Nie, chodzi o to, żebyś po prostu odwiedził Kraków, póki możesz samochodem. Paradoksalnie największym problemem Krakowa, jeśli chodzi o smog, to nie jest sam Kraków, gdzie te przepisy dotyczące spalania czegokolwiek są już bardzo restrykcyjne, tylko ten taki ring dookoła Krakowa, te wszystkie wioski, które leżą wyżej, bo Kraków leży w Kotlince. I tam jest dramat, bo mieszkańcy palą zgodnie z zaleceniem najjaśniej panującego nam prezesa wszystkim. I cały ten syf z tych kominów leci właśnie w dół do Krakowa. I zastanawiam się, w jaki sposób władze Krakowa z tym się chcą zmierzyć na przykład, no ale nie mam pomysłu.
Dobre pytanie. A powiedz mi, czy do tego wora pojazdów zostały też po prostu tak wrzucone motocykle?
Tak. I to jest o tyle smutne, że w pierwszych planach, które zaczęły gdzieś tam krążyć po Krakowie, tam najpierw uruchomiono taką strefę czystego transportu na Kazimierzu. To się oczywiście totalnie nie sprawdziło. Ale zawsze gdzieś był taki pomysł, żeby te motocykle, skutery, generalnie jednoślady z tej puli tych pojazdów zabronionych, nazwijmy to, wyłączyć. Ale niestety ta ostateczna wersja, która już została uchwalona, nie przewiduje takiego przywileju, więc no, tylko elektryki, które też smrodzą, ale gdzie indziej po prostu.
Super, to akurat będą smrodziły poza Krakowem.
O, a propos Krakowa jeszcze mi się przypomniała taka historia, bo wspominaliśmy niedawno, że tunel na Zakopiance ma być otwarty, on już jest otwarty i nie wiem, czy widziałeś, co tam się dzieje.
No, widziałem, że tam się dzieje dokładnie to samo, co się stało, kiedy otworzyli tunel pod Warszawą, czyli ludzie robią najgorsze głupoty, które można robić w tunelu, nie wiem, stawanie na głowie, co to w ogóle jest?
Tak, ja nie wiem, to chyba będzie taka polska specjalność, że będziemy robić różne dziwne historie w tunelach, ale no nie wiem, ja sobie to tłumaczę tak, że po prostu my mamy mało tych tuneli, a jak już są, no to nie są jakieś tam spektakularne, więc teraz jak pojawiają się takie naprawdę porządne, długie tunele, kilkukilometrowe, to po prostu przemawia przez nas radość i chcemy uwolnić te emocje i w związku z tym właśnie, nie wiem, robimy pompki, stajemy na głowie, rapujemy, selfiaki walimy i tak dalej, więc...
No, kilkadziesiąt lat temu przyjeżdżało się do Warszawy, żeby pojeździć pierwszymi schodami ruchomymi, a teraz jedzie się na Zakopiankę pojeździć tunelem, popatrzeć na tunel.
Tak, tak, to jest prawda, ale jeszcze takim trochę smutniejszym aspektem tego otwarcia tego tunelu na Zakopiance jest fakt, że w ciągu ledwie miesiąca, który minął od otwarcia, popełniono tam prawie 3000 wykroczeń. I to są wykroczenia w większości dotyczące przekroczenia prędkości. Ale co ciekawe, w ogóle jest jakaś niesamowita prawidłowość, że absolutna większość tych wykroczeń, ponad 2200, zostało popełnionych na odcinku w stronę Krakowa. Czyli ludzie, nie wiem, wracając z nart, czy tam z, nie wiem, z gór, mówiąc tak najkrócej, chyba się tak spieszą do domu z tą, nie wiem, radością czy z czymkolwiek, że tą prędkość przekraczają.
Tęsknią za smogiem.
Może tak to wygląda. Po prostu no, nie sposób długo wytrzymać z tym świeżym powietrzem, rzeczywiście. I już tak na ostatnim wdechu tam, żeby zaczerpnąć tego smogu. Masz rację.
W tunelu pod Warszawą zamontowali odcinkowy pomiar prędkości. Może dla Zakopianki też to jest rozwiązaniem. Nie, żebym był za fotoradarami jakoś specjalnie.
I teraz uważaj, jest tam odcinkowy pomiar prędkości.
No co?
Jest. Ty? Dlatego właśnie zarejestrowano tam wykroczenia. Rekordzista jechał 201 km na godzinę.
Ale to jest średnia prędkość?
No średnia z odcinkowego pomiaru, ale przypuszczam, że tam jakoś dużych wahań nie było. Natomiast
jestem pod wrażeniem.
No, natomiast no, jest to dla mnie niezrozumiałe, jeżeli są znaki informujące o odcinkowym pomiarze, a ktoś sobie tak folguje, no to ja wiem, pozazdrościć chyba.
No dobrze, przenieśmy się jeszcze raz za granicę. Znowu przepisy, tym razem dotyczące całej Unii Europejskiej. Otóż Unia ma taką dyrektywę dotyczącą samochodów osobowych, która w dużym skrócie nazywa się End of Life, czyli koniec życia, która mówi o tym, że gdy taki samochód dobiega do swojego końca, na przykład ma szkodę całkowitą albo jest złomowany z innego powodu, to wszystkie jego części, elementy i podzespoły muszą przejść przez odpowiednio długą ścieżkę biurokratyczną i podpisywania różnych dokumentów po zutylizowanie tychże elementów. No i teraz Unia Europejska chciałaby, aby do tej dyrektywy End of Life wrzucić także motocykle. No i tu mamy pewien problem, bo ten pomysł bardzo nie podoba się europejskim zrzeszeniom federacji motocyklowych, bo twierdzi ta federacja, że w przypadku motocykli jest to totalnie bez sensu.
No tak, no bo przecież jeżeli masz motocykl jakiś, nie wiem, jakiegoś youngtimera czy oldtimera czy cokolwiek, no to w bardzo wielu wypadkach kupno części tego motocykla oryginalnych jest niemożliwe i właśnie jedynym źródłem części do takich sprzętów to jest tylko rynek wtórny, czy tam powiedzmy rynek tych części używanych z motocykli powypadkowych.
Otóż to jest jeden z trzech w zasadzie głównych argumentów, że motocykle klasyczne, oldtimery, youngtimery po prostu przestałyby istnieć, gdyby nie rynek części używanych zamiennych. Drugim argumentem jest fakt, że motocykliści jako społeczeństwo, jako ten styl bycia i życia, często polega to na tym, że przy motocyklach pracujemy samodzielnie we własnych garażach, dlatego też te części się przydają. Ale jest też trzeci argument. Trzeci argument to są badania, które przeprowadzono w Szwecji, które przeprowadzono wraz ze stacjami demontażu pojazdów. No i okazuje się, że tak w skali rocznej to od 80 do nawet 100% elementów motocykli jest w szeroko pojętym znaczeniu tego słowa recyklingowanych. To znaczy, że podzespoły są sprzedawane i mają swoje drugie życie w motocyklu, na przykład w moim garażu, bo kupiłem taki podzespół. Z kolei jakieś elementy plastikowe, które są zniszczone, na przykład z takiego motocykla po szkodzie całkowitej, są poddane recyklingowi takiemu prawdziwemu. No i w efekcie no, tylko te w zaokrągleniu albo nawet w przesadzeniu 20% motocykla jest utylizowana w sposób mniej ekologiczny. Tylko 20%. No i teraz jeżeli takie motocykle zostaną zawarte w tej dyrektywie End of Life, to najprawdopodobniej w takich stacjach demontażu pojazdów albo nie będzie im się opłacało złomować motocykli, bo będzie to wymagało zbyt dużej ilości biurokracji, albo jeżeli faktycznie to nastąpi, no to wszystkie te części trafią do śmietników. No i teraz co jest bardziej ekologiczne? Żeby na przykład sprawne zaciski hamulcowe trzeba było wyrzucić na śmietnik, czy żeby miały swoje drugie życie w na przykład moim czy twoim motocyklu.
Bardzo mnie zaintrygowało to, co powiedziałeś, że 80% motocykla można odzyskać, czy puścić ponownie w obieg, bo to mi się kojarzy z bardzo modną obecnie ideą zero waste, czyli motocykl wydaje się takim pojazdem niemal idealnym, bo prawie się nic tam nie marnuje.
No i w zasadzie to zdanie możemy użyć jako motto tego podcastu.
Piotrek, jak podróżujesz teraz po Polsce, to zauważyłeś może policjantów czających się na wiaduktach?
Tak, faktycznie. Widziałem ze dwa razy, trzy razy radiowozy stojące na wiaduktach i ci policjanci wyglądali za barierkę. Co oni, liczą pojazdy, które przejeżdżają?
Ja widzisz, ja myślałem, że oni po prostu mają taką zabawę, jaką ja miałem zawsze za dzieciaka, że tam stało się na wiadukcie i machało do kierowców. A tu nie, okazuje się właśnie, że ktoś tutaj wypatrzył i się dopatrzył, że oni po prostu mierzą odległości między pojazdami. I teraz ciekawostka, że na przykład we Włoszech jest taki system Tutor i ten system oprócz tego, że mierzy prędkość, to mierzy także właśnie odległości między pojazdami. Jest on oczywiście legalizowany w pełni i tak dalej. Natomiast w Polsce policjanci, jak to przystało na polskich policjantów, działają metodą partyzancką. Mają takie urządzenia, które się nazywają lidary, czyli takie laserowe mierniki prędkości, ultralight. I oni tymi miernikami właśnie mierzą, w jakiej odległości jedzie jeden pojazd od drugiego. No, nie muszę chyba dodawać, że urządzenie ultralight nie jest legalizowane do pomiarów odległości, tylko jest legalizowane do pomiarów prędkości, więc znowu nie wiem, czy taki mandat za zbyt bliski dystans od poprzedzającego pojazdu będzie w jakiś sposób ważny, czy się nie okaże za 3 lata czy 5, że to jest niezgodne z konstytucją albo jeszcze czym innym. No ale w każdym razie takie pomiary są prowadzone i takie mandaty do kierowców trafiają.
Jako częsty użytkownik autostrad i dróg szybkiego ruchu podpisuje się rękami i nogami za tym, żeby te odcinki pomiędzy samochodami, żeby były faktycznie utrzymywane takie, jak teraz mówi prawo, a dla przypomnienia powinien to być odstęp połowa prędkości wyrażona w metrach, czyli jeżeli jedziemy 140 na godzinę, ma być to 70 metrów. No dobrze, ale trochę smuci mnie, że mamy fajne prawo, którego nie da się egzekwować, bo nie ma urządzenia, no i znowu mamy państwo ekologiczne, bo z kartonu.
No właśnie to jest w tym wszystkim najsmutniejsze, że jest przepis i on nie jest głupi, bo faktycznie o tym, jak wygląda poruszanie się po polskiej autostradzie, to każdy z nas chyba wie. No a tymczasem po prostu nie ma skutecznego sposobu, żeby to egzekwować i policja musi działać metodą partyzancką. Niektóre komendy są zadłużone i nie mają pieniędzy na papier do drukarki, a komendant główny bawi się granatnikiem. No i tak to w skrócie wygląda.
Schubert zaprezentował właśnie nowy kask. Co ciekawe, jest to ich druga nowość w tym roku. Tym razem mówimy o Schubercie S3, czyli model integralny, bez szczęki.
Zajrzyjmy do Schuberta pod kask.
Poczekaj, bo oni nam jeszcze nie zapłacili za tą reklamę.
No dobra, to się tam jakoś terminową fakturę wystawi, przecież nie ma problemu.
No, w każdym razie, no przecież nie będziemy tutaj mówili o szczegółach, technikaliach kasku. Po prezentacji zapowiada się ciekawie. Kask wygląda całkiem sportowo, agresywnie. Ma też swój wbudowany intercom. Kilka fajnych systemów bezpieczeństwa. No, znajdziecie to u nas na portalu.
Fajnie, czyli to jest kask sportowo-turystyczny, integralny z blendą.
Dokładnie tak.
Coś, co ja bardzo lubię, to bardzo się cieszę, bo jakoś do szczekowców się do tej pory nie mogłem przekonać, a integralny z blendą jak najbardziej.
Mimo że przyszła zima, to na szczęście producenci motocykli o nas nie zapomnieli i wciąż dostarczają jakieś nowości. Tym razem mamy BMW Motorrad na tapecie. Otóż, jak być może widzieliście w zapowiedziach, mamy, za chwilę będziemy mieli, w 2023 roku, za chwilę już będziemy mieli okrągłe setne urodziny marki. BMW liczy to w ten sposób, że pierwszy motocykl BMW, czyli model R32, zaprezentowano we wrześniu 1923 roku. No i z okazji swoich setnych urodzin, BMW pokazuje nam wersje limitowane, wersje jubileuszowe dwóch modeli, czyli R90, tego Roadstera, oraz R18, tego Cruisera. Każdy z nich limitowany będzie do 1923 sztuk, czyli dokładnie do tego roku, kiedy był pokazany pierwszy model BMW. Fajny motyw, co? No i teraz tak, oba te modele mają mniej więcej podobną stylistykę wykończenia, czyli po pierwsze wszystkie albo większość fajnych części z katalogu akcesoriów, ale to, co potrafi skraść serce i co potrafi przyciągnąć wzrok, czyli fenomenalne malowanie. To jest połączenie chromu, połączenie białych kresek, na przykład na błotniku, połączenie fenomenalnie przepięknej kanapy i dużo czerni. W ogóle ta czerń też ma swoją nazwę, bo ten czarny lakier nazywa się Avus Black i nawiązuje do legendarnego toru wyścigowego w Berlinie, gdzie wciąż stoi pomnik z fabrycznym kierowcą BMW Motorrad. Krótko mówiąc, te dwa limitowane motocykle są oczywistym must have, jeżeli jesteś fanem BMW Motorrad. Ja bym bardzo chętnie zobaczył je na żywo, może nawet się przejechał. Chyba muszę zagadać do pana BMW, bo no, przyznam, że ten R90 jest przepiękny. Troszkę podniósł mi puls. Dzisiaj Barego z nami nie ma, ale pozwólcie, że wcielę się w tego chłopa i zaproszę was na nasz kanał YouTube, gdzie pojawiła się właśnie już teraz Yamaha FJR 1300. W ramach serii Motocykl używany poświęcamy sporo czasu na rozmowę z prawdziwymi użytkownikami prawdziwie legendarnych motocykli i ta FJR jest w rękach jednego właściciela już 10 lat, a więc na pewno dowiecie się sporo ciekawych rzeczy z tego, jak ten legendarny motocykl turystyczno-sportowy się zachowuje, jakie ma wady, jakie ma zalety. Wbijajcie na YouTube, klikajcie play.
Michałki. Nie wiem, czy wiecie, że nowy iPhone 14 ma taką ciekawą funkcję, która na pewno zainteresuje motocyklistów podróżujących w offroadzie. Otóż można z niego wysłać swoją lokalizację albo wezwać pomoc, nawet jeśli nie ma sieci. Dzieje się tak przez łączność satelitarną. Niestety opcja ta dostępna jest na razie tylko w telefonach sprzedawanych na terenie Stanów, Kanady, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, ale w przyszłym roku do tej puli dołączą podobno także inne kraje Europy. Jak dla mnie bomba. Śnieg zasypał wszystkie drogi niewinnością białym płaszczem. Pamiętajcie, jeżeli będziecie zamawiać jedzenie z dowozem, to zmiłujcie się nad tymi kurierami, którzy muszą w tak straszliwych warunkach pracować, abyście wy nie byli głodni. Parafrazując piosenkę Jaskra z Wiedźmina, grosza daj kurierowi. I cóż, przyszedł czas podsumowań 11 odcinka podcastu. Piotrek, czego się dziś dowiedzieliśmy?
Dowiedzieliśmy się, że jeżeli jedziecie na trasę transfogaraską, nie musicie zabierać gaśnicy.
Dowiedzieliśmy się, że drogi ekspresowe, zdaniem ministra Adamczyka, nie będą jednak przerobione na autostrady. Chyba.
Dowiedzieliśmy się też, że nie warto wymuszać na odszkodowaniach, a także, że motocykle to najlepsze pojazdy na świecie, a przy okazji pojazdy typu Zero Waste.
No i dowiedzieliśmy się, że już wkrótce do Krakowa będzie można wjechać tylko super wypasionymi, najnowszymi i spełniającymi wszystkie ekologiczne normy pojazdami, a te starsze to niestety będą musiały zostać poza Krakowem.
W takim razie zostało nam nic innego, jak tylko się z wami pożegnać. Wpadajcie na portal, bo tam co chwilę coraz więcej nowych ciekawostek. Miło było do was mówić, Piotrek Jędrzejak.
I Raf, do zobaczenia i do usłyszenia. No i dowiedzieliśmy się, że już wkrótce do Krakowa żadnym pojazdem napędzanym silnikiem benzynowym nie wjedziemy. No dieslem oczywiście też nie, ale to już jest inna historia.